Zostałem zainspirowany ostatnimi słowami listu apostoła Pawła do Filemona, w których to słowach przypomina o osobach, z którymi współpracuje. I powiada w następujący sposób. Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie. Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. I to słowo niech będzie przewodnią myślą dzisiejszego mojego zwiastowania. Zbór jest miejscem, w którym funkcjonują ludzie o różnych osobowościach, o różnych temperamentach, o różnych pomysłach. Jest to miejsce, w którym budujemy wzajemne relacje. Dla jednych zbór to miejsce takiego absolutnego azylu. Tu się czują dobrze, gdzieś mogą się wtopić w tę społeczność i przeżywać swoją osobistą duchowość. Dla innych jest to miejsce ich duchowej aktywności. Mogą tu funkcjonować, rozwijać się, działać w tym zborze, urzeczywistniać to, co jest pragnieniem ich serca. A więc dwa różne jakby biegunowo podejścia. Ale jest to miejsce, gdzie może się realizować nasze chrześcijańskie życie. Ale też powiadam, jest to kociołek, w którym wszystko może wrzeć. Albo może zamarzać. Zależeć to będzie od tego, co pod nim podłożymy. Czy tam będzie palnik, czy zamrażalnik. Tak będzie w tym miejscu. Ale trzeba powiedzieć, że zbór nie jest mechanizmem samonapędzającym się. O tym, czy tętni w nim życie, czy nie, decydują relacje, decyduje współpraca. Stąd to zwrócenie mojej uwagi na ten werset mówiący oto moi współpracownicy, jakim pozdrawia Filemona apostoł Paweł. Oto moi współpracownicy. A list do Koryntian powiada, albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. A więc jesteśmy w tym miejscu wszyscy współpracownikami. Nie tylko jakaś osoba, nie tylko kilka osób. Wszyscy razem jesteśmy Bożymi współpracownikami, by budować relacje w tym zborze, by budować tę społeczność, by tu razem być, by tworzyć wspólnotę. Szczególnie dla mnie zachęcającym jest zakończenie listu apostoła Pawła do Rzymian, kiedy w tym swoim ostatnim rozdziale, w zakończeniu tego listu, pozdrawia wielu ludzi. Kończy ten list taką długą listą pozdrowień osób, które były mu bliskie. Nie były to jakieś tam sobie anonimowe osoby, jacyś anonimowi chrześcijanie, których no, z powodu takich kurtuazyjnych, grzecznościowych należało pozdrowić. Ale te osoby były bliskie Pawłowi. Wymienia 26 osób po imieniu. I tym osobom przesyła swoje pozdrowienie, swoje zachęcenie. To pozdrowienie nie jest tylko, jak powiadam, zwykłą kurtuazją. To jest zachęta. To jest wyrażenie troski i życzliwości. O każdym z pozdrawianych stara się coś życzliwego napisać, coś dobrego powiedzieć. A zatem apostoł Paweł w 16 rozdziale, i zechciejcie sobie ten rozdział otworzyć i śledzić to, co powiada. Polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą zboru w Kenchreach, bo i ona była wielu pomocna. On nie dlatego ją pozdrawia, że ma na imię Feba, ale że coś ważnego robiła. Była wielu ludziom pomocna. To nie są jakieś sobie pozdrowienia. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie z szyi swej nadstawili. To nie są pozdrowienia jakiekolwiek. On je kieruje do ludzi, którzy współpracując z nim narazili swoje życie. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Nie zapomniał o tym, który był pierwszy. Nie pominął go. To była ważna osoba. To był ktoś ważny dla apostoła Pawła. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. Znów to ważne podkreślenie. Apostoł Paweł nie jest zadufany w sobie. Mimo że mu się należy ta godność apostoła, to powiada, nie zapominam o tym, że byli przede mną ludzie wierzący. Szanuję ich. Jestem zatroskany o nich. Chcę, by byli ze mną współpracownikami moimi. A niektórzy z nich byli współwięźniami, dzielili los, jaki przyszło mu dzielić w więzieniu. Pozdrówcie Amplinata, umiłowanego mojego w Panu. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie, i Stachysa, umiłowanego mego. To byli ludzie tak bliscy sercu apostoła Pawła. Pozdrówcie Apelesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie Herodiona, rodaka mego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, a należą do Pana. Pozdrówcie Tryfenę, Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę, umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, matkę jego i moją. Tak bliska mu była ta niewiasta, że nazwał ją swoją matką. Czymżeż się zasłużyła, że tak ją potraktował serdecznie? Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są z nami. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego, i Olimpasa, i wszystkich świętych, którzy są z nimi. I oto poczet wszystkich świętych został wymieniony. To oni byli tak bardzo ważni dla niego. Nie zapominał. To byli jego współpracownicy. I kiedy pozdrawia Filemona, powiada, oto są moi współpracownicy. Jestem poruszony tym pozdrowieniem, tą troską, tą zachętą. Czujemy, myślę, tę niezwykłość tych pozdrowień. I o większości z tych pozdrawianych apostoł Paweł powiada, to są moi współpracownicy. Nosił ich w sercu. Nie jako potencjalnych rywali, ale życzliwych ludzi, których wspomina, modli się, błogosławi. Widział ludzi wierzących jako przyjaciół, nie rywali. Myślę, że tego uczymy się, tworząc Bożą społeczność, tworząc zbór. Uczymy się tej zasady współżycia, współpracy, działania wspólnego, uwielbiania Boga, wsłuchiwania się wspólnie w Boże Słowo. Nie jesteśmy tu na zasadzie rywalizacji. Kościół i zbór nie jest miejscem rywalizacji, ale jest miejscem wsparcia, współpracy, przyjaźni. I tego chcemy się uczyć. Dzisiejsza społeczność też tego nas uczy. To prawda, że w świecie ludzie z sobą rywalizują. Ciągle w nieustającej rywalizacji do czegoś dążą. Coś chcą osiągnąć. Ale nie tak ma być między wami, apostoł Paweł powiada. Dlatego w świecie słyszymy o presji w pracy, o mobbingu, o różnego rodzaju podchodach, jakichś niuansach, które kogoś mają skompromitować. Szuka się tak zwanej dziury w całym. Mówi się o wyścigu szczurów. W świecie tak jest. Ale ta rywalizacja nie może mieć miejsca tu, w tym miejscu, w społeczności. Dlatego uczymy się z tego słowa. Współpracownikami jedni dla drugich jesteśmy. Braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Wszyscy wierzący, chrześcijanie, kobiety i mężczyźni są członkami Bożej rodziny, służą Jezusowi Chrystusowi jako współpracownicy. Bez względu na to, jak wysokie piastowalibyśmy godności, urzędy kościelne, jesteśmy tylko sługami i współpracownikami. Dlatego powiadam tak dosadnie, nie połknięty kij od szczotki, ale zgięte kolana. To jest postawa tych współpracowników, tego Bożego ciała, Kościoła Jezusa Chrystusa, tych wzajemnych relacji, że chcemy na kolanach jedni drugim usługiwać. Wszyscy jesteśmy ważni w tej Bożej rodzinie. Oczywiście, jak zwykle można powiedzieć, zdarzają się przypadki. Niektórym ten napój zbyt szybko uderza do głowy. To jest niebezpieczny napój. Wtedy wolą takie słowo jak władza zamiast służba. Wolą biurko niż klęcznik. Są ludzie, którzy wywyższają innych, ale tylko dlatego, by ci tym samym odpłacili im. Stosują się do złotej reguły. Rób coś dla innych, to i oni zrobią coś dla ciebie. Ale nasze usługiwanie, nasza służba, nasza współpraca nie na tym polega. Niektórzy mają trudności z wyrażeniem uznania, szacunku innym, ponieważ ciągle sami czują głód nieuznawania siebie. Nigdy nie czują się dostatecznie zauważeni, docenieni, wciąż narzekają, że nikt nie zwraca na nich uwagi. Boże Słowo uczy nas. Pamiętaj, nigdy nie stracisz na okazywaniu innym szacunku i docenianiu ich. Nie zapomni ci tego ani Bóg, ani ludzie. Warto o tym pamiętać. To nie jest cytat z Biblii. To jest wniosek, jaki wypływa z lektury Bożego Słowa. A więc nawet gdy czujemy się niedowartościowani, pamiętajmy, że Bóg to widzi. Po chrześcijańsku to przyjaciele, nie rywale. Apostoł Paweł w liście do Efezjan tak powiada. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Kościół Jezusa Chrystusa stanowią ludzie, którzy pochodzą z różnych środowisk, posiadają różne umiejętności, mają różne zainteresowania, mają różne potrzeby. Jednak Pan wykonuje w nas swoje dzieło, kształtuje nas, przeobraża nas, przydziela nam odpowiednie miejsce w tej swojej konstrukcji, swego kościoła. Stajemy się wtedy częścią tej solidnej budowy, jaką Pan buduje. różni od siebie nawzajem. Inni możemy jednocześnie być współpracownikami pańskimi w Kościele. I to jest ta ważna zachęta płynąca z Bożego Słowa. Okazałe konstrukcje kiedyś się rozpadną, ale ta żywa budowla Jezusa Chrystusa jest zbudowana po to, aby trwać, by nigdy nie upadła. Jezus powiedział, ja buduję mój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. I nasze ludzkie zabiegi, lepsze lub gorsze, tej budowli zepsuć do końca nie mogą. Mogą jej nieco zaszkodzić, a najczęściej to sami sobie potrafimy lepiej zaszkodzić niż tej budowli. Pan to buduje, co nazywamy Bożym Kościołem. Dlatego każdy z nas jest potrzebny i ważny. Niektórzy jednak otrzymują przywilej większej odpowiedzialności. Nie dlatego, że są lepsi od tych, którzy siedzą obok nas, czy siedzą obok mnie, ale dlatego, że Bóg i ludzie poddają ich wiarę, ich służbę, ich współdziałanie, ich współpracę doświadczeniu. Ale też natychmiast wiemy o tym, że Bóg od tych osób więcej będzie wymagać. I każdy prawidłowo funkcjonujący zbór spośród siebie, oprócz pastora, powołuje zgodnie z przyjętym przez nas prawem wewnętrznym, powołuje Radę Starszych. Spośród członków wspólnoty powołuje współpracowników. I członkostwo w Radzie powoduje, że automatycznie taki wybrany jest kreowany na starszego zboru. Ponieważ innego sposobu powoływania do rady i na starszych nie dopracowaliśmy się. To jest dopiero przed nami. Obiegowo uważa się, że obecność w Radzie Starszych świadczy o głębokim oddaniu Bogu i Jego sprawie. I wydaje się to oczywiste i aż dziwne, że mogłoby być inaczej. Czasem jednak jest to sprawa honoru, ambicji, specjalnego wyróżnienia, ale duchowego autorytetu, kochani, nie osiąga się drogą wyborów, uzgodnień. Jest to sprawa Ducha Świętego i Boga. I w tej sprawie musimy znać zdanie Boga. W Dziejach Apostolskich jest powiedziane, że rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Oni dowiedzieli się, jakie zdanie ma Bóg na ich temat, gdy byli potrzebni w służbie. Starszych zboru nie wybierają tylko ludzie, ale w pierwszej kolejności Bóg. Oczywiście nie można wyeliminować elementu ludzkiego w kwestii wyboru, ale oddane głosy nie mogą wybranym dać takiego serca, jakim powinien się odznaczać starszy zboru. Czasami, mówię o wyjątkach, może się zdarzyć, że ktoś sądzi, że przynosi Bogu niemały zaszczyt, piastując funkcję starszego. Ale starszy zboru to praca, a nie stanowisko reprezentacyjne. I pierwszy zbór w Dziejach Apostolskich powołał ludzi, jak czytamy, pełnych Ducha Świętego, mających zaufanie i mądrość. To dzięki tej szczególnej cesze obecności Ducha Świętego w sercu Jakuba, mądrości i szczególnej wiedzy Kościół był zachowany od rozdarcia. Kiedy nastąpiły napięcia, wtedy Jakub podjął decyzję. Zaproponował ją apostołom i powiada, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. To ważna rzecz. Jesteśmy współpracownikami, ale Bóg na pierwszym miejscu. Jesteśmy wszyscy ważni. Pamiętajmy, że nawet bycie starszym nie wyposaża nas nagle w cechy i zdolności, których dotychczas nie posiadaliśmy. Na ogół chcę powiedzieć, miesiąc miodowy starszych szybko mija, a potem zaczyna się samo życie. Od daru kierownictwa powierzonego Radzie zależy być albo nie być zboru, jego duchowy rozwój, oddziaływanie na zewnątrz. Dlatego troską duszpasterską apostoła Pawła byłoby zbory miały starszych o biblijnych kwalifikacjach. I powiedział to, pisząc list do Tytusa. Posłuchajmy. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co zostało do zrobienia. I ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Drugi zestaw tych samych kwalifikacji znajdziemy w liście apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersze od 2 do 9. Nie będę ich przytaczał. Starszy to przywilej, ale też i ogromna odpowiedzialność przed Bogiem. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Starszy nie jest starszym w innym zborze, jeśli został tutaj starszym. A więc wtedy jest tylko dla tego zboru starszym. Jedzie do innego zboru i tam starszym nie jest. Bo wybierani są po to, by byli starszymi tego zboru. Nie jest też to zajęcie, które polega na administracyjnym kierowaniu innymi chrześcijanami i wydawaniu im poleceń. Ty zrób to, ty zrób tamto. To jest służba. A służba polega na tym, że jest to służba pasterska. Zadaniem nie jest być panem, ale wzorem. Mają sami oni wprowadzać w swoim życiu naukę Chrystusową. Strzec Kościoła przed wilkami. Apostoł Piotr powiada tak. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. To uwagi apostołów do współpracowników, do ludzi, którzy biorą na siebie większą odpowiedzialność niż może ktoś siedzący obok mnie. Pozostaje jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy kierując się tymi wszystkimi przesłankami nie popełnimy błędu? Takiej gwarancji nie ma. Nasza duchowość nie zapobiegnie pomyłkom i nietrafnym decyzjom. Ona może je zminimalizować. Nawet w otoczeniu Jezusa znalazł się Judasz. A apostoł Paweł napisał pewnego dnia bardzo dramatyczne słowa. Pamiętacie, jak pozdrawiał Filemona? powiada, wśród tych moich współpracowników jest również Demas. A co pisze później w liście do Tymoteusza? Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Rekomendowany jako jeden z jego współpracowników, zawiódł. Nie wytrzymał presji odpowiedzialności. Zadajemy sobie pytanie, no dobrze, ale co z nami, słuchaczami? W końcu my tutaj nie pełnimy takich funkcji, ani jeszcze do nich nie pretendujemy. Co by nie powiedzieć, te uwagi dotyczą każdego z nas. Nas jako wybranych. Bo Boże Słowo jest uniwersalne dla wszystkich. Bóg widzi nas jako swoich współpracowników w dziele głoszenia dobrej nowiny. Dał każdemu z nas zaszczytny tytuł dziecka Bożego. I jak wywiążemy się z tego dzieła, zależy od naszej relacji z Nim i z tymi, których nazywa świętymi. Nazywa ich ludem nabytym, kapłaństwem świętym. Nie jesteśmy, kochani, na turnieju szachowym, w którym wszystko ma polegać na tym, kto komu pierwszy zada mata. Pastor zborowi czy zbór pastorowi? Zbór Radzie Starszych czy Rada Starszych zborowi? Nie na tym to będzie polegało i polega. Nie jesteśmy na turnieju szachowym. Jesteśmy współpracownikami. I apostoł Paweł, powiadając o tych współpracownikach, powiada, są dla mnie pocieszeniem. Ostatnie zdanie związane z tą rywalizacją niejako. Współpracownicy, nie rywale. Tak jest po chrześcijańsku. I tego się trzymajmy.